Więziennej Rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Witamy jak co miesiąc z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Ja nazywam się Aleksandra Zunek i jestem w tutejszej jednostce wychowawcą. Dziś będziemy mieć okazję, żeby poznać historię pana Aleksandra.
Witam serdecznie.
Panie Aleksandrze, jak to się stało, że trafił pan do zakładu karnego? Co się zadziało w pana życiu?
Bym powiedział, że to było trochę nieumyślne, ponieważ prowadziłem swoją firmę z usługami transportowymi i gastronomicznymi. Chciałem firmę rozwijać, ale natrafiłem na osobę, która się okazała fałszywa. Płaciła po prostu za usługi, że tak powiem, brudnymi pieniędzmi. To był powód tego wszystkiego.
Odkąd pamiętam, zawsze stał. Na mojej ulicy, jak zakazu znak. Kiedy go mijałem, niewiele chciał. Jakiś gros. Widziałem jak nami bawi się los.
No ale jak do tego pan doszedł?
Szukałem właśnie ogłoszeń, żeby rozwijać firmę. Szukałem przez znajomych, przez internet, przez gazetę. No i właśnie natrafiłem na takie ogłoszenie w internecie, gdzie poszukiwali firm transportowych. Świadczyłem dla pana usługę. Wystawiałem normalnie faktury, wszystkie podatki odprowadzałem. Prowadziłem legalny biznes, tak? No bo trafiłem po prostu na nieodpowiednią osobę na swojej drodze biznesowej.
No ale pan nie ma krótkiego wyroku, także że musiała być to grubsza sprawa trochę.
To znaczy, grubsza sprawa. Różnie to można postrzegać. No, ogólnie współpracowaliśmy tam 8 czy 9 miesięcy i nie było żadnych wcześniej jakby spostrzeżeń, że to był nielegalny biznes i tak dalej, bo wszystko odbywało się legalnie, na wszystko były dokumenty. Po prostu zarzucono mi, że te pieniądze, które pan mi płacił za usługę, pochodziły z przestępstwa.
O jakich kwotach mówimy?
O różnych. Fakturę się wystawia albo miesięczną, albo za dany przejazd, więc to różne były kwoty.
I jak przebiegał pana proces w sądzie?
Oj, proces był długi i skomplikowany. Tak naprawdę to do dnia dzisiejszego nie udowodniono mi winy. Zostałem skazany na prawdopodobieństwo i przypuszczeniu. Życiowym doświadczeniu sądu, to nie wiem, czy sąd również prowadził może wcześniej też jakieś swoje działalności i tak dalej. Bo to ciężko w ogóle się odnieść od czegoś takiego, bo nie ma konkretnych argumentów.
Ale u pana toczą się postępowania w różnych sądach na terenie Polski, więc z czego to wynika?
Wynika to z tego, że prokuratura nie chciała połączyć ogólnie spraw, a się okazało, że pan, który wypłacał mi pieniądze za usługi, oszukiwał właśnie osoby i tymi pieniędzmi obracał w różnych zakątkach Polski. I po prostu przez osoby poszkodowane główna sprawa nie połączyła wszystkich zarzutów po prostu, tylko porozdzielali na dane terytoria w Polsce, na dane województwa.
No i niczego pan się nie domyślał, nie podejrzewał, no bo musiały być jakieś oznaki tego wszystkiego, co się dzieje.
To znaczy, no nie, no tak jak mówię, ja świadczyłem usługi i wiadomo jak to w transporcie, jedzie się do punktu A, ładuje się samochód, później się jedzie do punktu B, dokumenty wszystkie się zgadzały, więc nie było właśnie jakichś takich negatywnych przesłanek do prowadzenia tej współpracy. Pieniądze się zgadzały, wszystko się zgadzało.
A czym jeszcze pan się zajmował przed osadzeniem, poza tą firmą transportową?
Zajmowałem się również gastronomią. Jestem po szkole gastronomicznej. Pracowałem w zawodzie 13 lat. To tyle było do zamknięcia. Prowadziłem przez jakiś okres też swój lokal. Pomagałem też znajomym w prowadzeniu lokalów, różnych cateringów. Organizowaliśmy różne festyny, jak i festiwale, które są znane też na całej Polsce. Przez jakiś okres też miałem agencję pracy, właśnie też pod kątem gastronomicznym, jeśli chodzi właśnie o kelnerów, o całą obsługę imprez gastronomicznych.
Mijały miesiące, a on stał. Świat się wokół walił, a on się śmiał. I chociaż milczał, słyszałem głos. Nie wiem, czy on, czy śmiał się los.
A co stało się z tą firmą, którą pan prowadził, kiedy pan teraz odbywa karę pozbawienia wolności?
No wszystko musiało zostać zawieszone do wyjaśnienia, ponieważ komputery, telefony, wszystko zostało zarekwirowane do badań biegłych. Tam ogólnie nic nie było, biegli sami stwierdzili, że na przyrządach elektronicznych nie ma żadnych przesłanek do popełnienia przestępstwa, ani żadnych takich dokumentów negatywnych, ani nic.
A od jak dawna pan przebywa w izolacji penitencjarnej?
Od 19 czerwca 2018 roku, to 4 lata.
I jak pana rodzina znosi to, że pan jest tutaj, a nie na wolności?
No na początku było ciężko, bo to takie zaskoczenie. Liczyliśmy na sprawiedliwy proces. Szczególnie, że dowody przemawiały za moją niewinnością. No później no, już było trochę lepiej. Wiadomo, że człowiek się też trochę przyzwyczaja do niektórych rzeczy. No ale walczymy do dnia dzisiejszego o sprawiedliwość. Jeśli chodzi o kontakt, to mam cały czas z rodziną, z bratem, ze znajomymi, więc mnie wspierają, jest lżej. Mam do kogo zadzwonić, dostaję listy, kartki na święta, na urodziny.
A czy jest pan odwiedzany?
Tak, tak. Jak najbardziej przyjeżdżają. Praktycznie no, w każdej jednostce, a trochę ich pozwiedzałem w zakątkach Polski, jakieś tam odwiedziny miałem, tak? Nie mogę na to narzekać, że zostałem sam.
No ale gdyby do końca był pan niewinny, no to chyba ten wyrok nie byłby tak wysoki i srogi, jak pan uważa. Od czego to też musiało zależeć w opinii sądu?
To znaczy, no teraz możemy przytoczyć na przykład sprawę poboczną właśnie z innego sądu, gdzie wyrok jest prawomocny i jest uniewinniający, tak? Więc jeden sąd na tych samych dokumentach skazuje, a drugi uniewinnia. Dlatego no, ciężko mówić właśnie o sprawiedliwym wyroku i podejście w ogóle sądu, tak? No, na przypuszczeniach i prawdopodobieństwach to można skazać każdego.
Jakie pan ma plany po opuszczeniu zakładu karnego? Co pan będzie robić w przyszłości?
Cały czas nad tym się troszkę zastanawiam. Zawsze marzeniem było właśnie wybudować dom, stworzyć rodzinę i prowadzić dobrą, prosperowaną firmę, tak? Zatrudniać osoby i tak dalej, więc myślę, że wrócę do tego i będę chciał coś dalej swojego prowadzić. Tylko nie wiem po prostu, czy na terenie Polski zaraz po wyjściu mi to umożliwi państwo, ponieważ wszystko mam na ten moment zabezpieczone i może być ciężko, tak, jeśli chodzi o otwarcie czegoś nowego.
Rozumiem. A tutaj podczas pobytu w zakładzie karnym ma pan jakieś refleksje odnośnie własnej osoby, samorozwoju i takich innych podobnych rzeczy?
To znaczy, czytam różne książki, podręczniki, gazety. To, co tam potrzebuję, to staram sobie uzupełniać wiedzę. Bardziej po prostu brakuje mi wyjścia na zewnątrz, tak? Porozmawiania z jakimiś innymi osobami, bo tu cały czas się widzi te same twarze. Jeśli chodzi o rozwój, to właśnie do jakiejś szkoły, wiadomo, by poszedł człowiek, czy ten, no, na jakieś zajęcia takie dodatkowe, tak?
Jest pan zatrudniony tutaj w tutejszej jednostce jako wydający posiłki i to jest też jakiś sposób na zabicie czasu tutaj, tak? A co jeszcze innego pan robi? Bo jest pan zaangażowany w szycie poduszek, więc skąd ta pasja?
No to jest dodatkowe zajęcie, tak jak pani wspomniała. Chodzi właśnie o zajęcie, o zabicie czasu. Jak to mówią inteligentne osoby, się nie nudzą. Więc jak ktoś chce, to zajęcie sobie zawsze jakieś znajdzie. A to też jest fajne, bo podobno poduszki idą dla fundacji, dla dzieci, więc każdy uśmiech dziecka jest tam jakimś plusem, tak, dla nas.
Jest satysfakcja z tego, co się robi.
Tak, tak, bo to idzie na dobry cel, więc jak najbardziej.
A czy wcześniej na wolności był pan świadomy tego, że potrafi pan takie rzeczy robić?
Można codziennie się zaskoczyć, tak? Ogólnie jak ktoś chce, to wszystkiego można się nauczyć. Jak to mówią, nawyk można wyuczyć w 90 dni, tak? A jeśli chodzi o jakieś prace manualne, no to raczej nie miałem z tym problemu nigdy.
A czy ma pan jeszcze jakieś cele obrane, które chciałby pan spełnić tutaj właśnie w warunkach izolacji penitencjarnej?
Kiedyś z tego, co tak słyszałem, to można było właśnie iść na studia, tam do jakiejś szkoły na zewnątrz, tak, żeby swoje kwalifikacje właśnie jakoś poszerzać, jakieś nowe doświadczenia zdobywać. Niestety to zostało zamienione na kursy w środku jednostek penitencjarnych, co uważam, że to ogranicza trochę, tak. To jest tak jak z prywatną szkołą, no, się chodzi, bo się chodzi, a...
Ale mimo wszystko jest taka możliwość, więc jeżeli rzeczywiście pan chciałby się rozwijać i poszerzać swoje kompetencje, no to skorzystałby pan z tej okazji.
Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o jakieś właśnie takie poszerzanie swoich kwalifikacji, które by mnie interesowały, to jak najbardziej.
A w jakim na przykład kierunku chciałby pan pójść, jeżeli chodzi o te kursy?
Bym poszedł w kierunku dalej gastronomii, prowadzenia biznesu, rachunkowości, bo to się cały czas zmienia, coś związane właśnie z finansami, żeby po prostu ułatwić może po wyjściu, tak, prowadzenie właśnie dalej jakiejś działalności, żeby było lżej, żeby być po prostu na bieżąco z tymi ustawami, co się cały czas zmieniają, z podatkami, z tym wszystkim, z rachunkowością właśnie. Żeby być na bieżąco, a nie to, co było 4 lata temu, tak? Bo bardzo dużo się pozmieniało.
Myśli pan, że da pan radę? Rodzice panu pomogą?
Tak, myślę, że sobie poradzę. Mam wsparcie, tak jak wspomniałem, właśnie i osób najbliższych, rodzina, przyjaciół, kolegów, koleżanek, więc mnie wspierają cały czas i mówią, że jak wyjdę, to na pewno sobie poradzę. Myślę pozytywnie.
To nie tak miało być. Przecież wszystko w życiu miałeś. Widziałeś to, o czym każdy z nas. Może tylko czasem marzyć. Widzisz, jak zmienia się los tych, których znałeś i kochałeś. Więc proszę cię, zostaw to tam. Tylu ludzi ma nadzieję.
A jakie są pana najlepsze sposoby na radzenie sobie ze stresem? Jeszcze na wolności i tutaj w warunkach izolacji penitencjarnej.
Ze stresem. Zawsze odreagowałem to, bardziej szedłem w sport wtedy, tak? Trenowałem różne dyscypliny sportu. Biegałem, pływałem, grałem w piłkę, więc w wolnym czasie to mi pomagało się oderwać trochę od rzeczywistości, właśnie zapomnieć o problemach i spędzić miło czas.
Jak to się mówi, sport to zdrowie. Czyli nigdy nie wchodziły w grę żadne używki, nigdy nie było problemów z żadnymi uzależnieniami?
Nie, z tym nie miałem nigdy problemu, nie dotykałem takich rzeczy. Nawet można powiedzieć, że nie miałem czasu na takie rzeczy, tak? Bo w wolnym czasie, tak jak mówiłem, był sport, a jeśli chodzi o pracę, to prowadzenie swojej działalności, no to trzeba trochę czasu spędzić, żeby wszystko prosperowało i żeby każdy pracownik był zadowolony, żeby firma dobrze działała. Szukanie właśnie nowych kontrahentów, to wszystko zajmuje trochę czasu.
Czyli poświęcił się pan tak naprawdę pracy, a co z układaniem życia osobistego, czy jakieś plany na partnerkę, żonę, dzieci? Bo pan sam wspomniał, że chciałby wybudować dom i założyć rodzinę.
Plany cały czas są, były też dwa długie związki, niestety się rozpadły, ale jak się trafi na tą odpowiednią osobę, to jak najbardziej plany będą zrealizowane, dom wybudowany, dwójka, trójka dzieci.
A z jakich przyczyn te związki się rozpadły i kiedy ostatni raz pan był w takim poważniejszym związku przed osadzeniem?
No, jeden związek miałem 7 lat trwał, później wyjechałem do Anglii, poszerzałem swoje kwalifikacje właśnie i po powrocie miałem znowu 2-3-letni związek. Ciężko też pogodzić właśnie i biznes, i rodzinę, i ciężko było zagospodarowaniem czasu, jeszcze trochę studiów, jakichś właśnie dokształceń. Więc wszystko zajmowało jakiś czas i ciężko było pogodzić. Doba trochę za krótka była.
A na jakim kierunku pan studiował?
Zarządzanie i finanse.
Czyli to wszystko się składało w taką jedną całość odnośnie pana firmy, kierunek studiów i wszystko inne, co pan robił, czyli taką odskocznią był jedynie ten sport.
Tak, ja zawsze jakoś tak od małego właśnie chciałem prowadzić swoją działalność i bardziej dążyłem właśnie do samodzielności niż pracy na etacie u kogoś od 8 do 16. Chciałem być niezależny i czasowo, i finansowo. Cały czas mam taki cel, żeby nie być od nikogo uzależnionym.
I jak wyglądały początki, kiedy pan zakładał swoją firmę?
To było jak do szkoły jeszcze chodziłem, gastronomicznej, zacząłem pracę w pierwszej klasie, firmę założyłem w trzeciej, bo cały czas pracowałem w jakichś cateringach i chodziło o wypłaty, o rozliczenie nawet z firmami. To była jedna rzecz, a druga już pracowałem na swoje ubezpieczenia, emeryturę, więc przyszedłem jakoś z perspektywą właśnie rozwoju. Cały czas tam się rozwijałem, więc działalność była mi potrzebna. To też był okres, gdzie Unia Europejska prowadziła różne projekty i działalność była przydatna w tamtym momencie.
Dosyć odważne posunięcie jak na tak młody wiek, a co na to wszystko pana rodzice? No bo myślę, że każdemu zależy, żeby dziecko się rozwijało i wszystko się powodziło w jego życiu.
To był odważny krok jak najbardziej. Rodzice wspierali, z niektórymi decyzjami pewnie się zgadzali, z niektórymi nie. Mówili, że za dużo pracuję, ale chciałem właśnie się rozwijać, się utrzymywać, usamodzielnić jak najszybciej. Szczerze mówiąc, można powiedzieć, że mi to wyszło. Tak jak szybko się wyprowadziłem z domu, zamieszkałem z partnerką właśnie, z pierwszą. 7 lat, to też był długi związek.
Do którego roku życia chciałby się pan tak całkowicie ustatkować życiowo?
Liczę do 40. Teraz trochę czasu mi zabrali, jeśli chodzi o rozwój, co mi przeszkadza. I ten okres się trochę skrócił, ale tak liczyłem właśnie wcześniej 35-40, żeby już się tak ustabilizować, tak, żeby wszystko już pracowało, zarabiało na siebie, żeby ten dom był wybudowany. A czy teraz się wyrobię do 40 lat? Nie wiem.
Czyli ogólnie rzecz biorąc, podczas całego tego pobytu, wszystkiego, co działo się w pana życiu, to jakie pan ma na ten temat refleksje? Gdzieś pan popełnił błąd, mógłby pan zrobić coś inaczej, a nie zrobił?
To znaczy tutaj ciężko właśnie mówić o popełnionym błędzie, tutaj wszystkie dokumenty właśnie były, rekrutacja została przeprowadzona poprawnie, wszystko się zgadzało, faktury były wystawiane, przelewy były w terminie, więc ciężko tutaj mówić o jakimś naruszeniu, o jakimś popełnionym błędzie. jeśli chodzi o prowadzenie tutaj działalności. Bardziej by można było jedynie co to liczyć właśnie na wsparcie państwa, tak? Jeśli chodzi właśnie o rozwój, o jakieś bezpieczeństwo prowadzenia firmy, działalności gospodarczej, no bo tak naprawdę każdy walczy sam. Nie ma właśnie wsparcia tego, jest zarzucany na przykład komuś, że coś zrobił, a jest pociągnięty do odpowiedzialności cała grupa przedsiębiorców, co z tą firmą współpracowała, tak? Więc troszkę to powinno być wyszczególnione, troszkę powinniśmy być bardziej chronieni, jeśli chodzi tutaj o prowadzenie jakiegoś biznesu w Polsce.
No ale mimo wszystko to pan odbywa karę pozbawienia wolności, a nie jeden z tych klientów, którzy pana oszukali, więc jak to jest tak dokładnie z tym?
Jeśli chodzi o to, w sprawie było kilka osób, to nie to, że tylko ja zostałem skazany wyrokiem, bo inne osoby, które współpracowały z tym panem z ogłoszenia, no to też były skazane. Są skazane prawomocnie, mamy naprawienie szkody, właśnie to tu można mówić właśnie, gdzie tej ochrony nie ma, bo to nie my tak naprawdę wzięliśmy pieniądze tam od jakichś osób trzecich. Tylko tak naprawdę do całej odpowiedzialności powinien być pociągnięta osoba, która jednak nas zatrudniła, a nie podwykonawca. Hey, you, chcę ci powiedzieć. Hey, you, szanuj to, co masz. Hey, you, bo najważniejsze w życiu jest zachować twarz.
Czyli pan tak naprawdę nie czuje się winny, a mimo to artykuły jednak się znalazły na pana.
Tak, dajcie mi człowieka, ja znajdę artykuł. To można wszędzie zastosować. Winny? Nie, nie czuję się winny, nie przyznaję się do winy, bo nie mam do czego się przyznać. Ciężki temat, tak? To wygląda. Całą ogólnie winę, tak naprawdę działalność tą negatywną, to bardziej po stronie osoby, która właśnie zatrudniała nas, tak? Dlaczego ona na przykład nie przedstawiła dokumentów różnych, skąd miała pieniądze i tak dalej. Ja wystawiałem fakturę za usługę, za fakturę ogólnie należy zapłacić, tak, za usługę. To jest tak jak nawet na umowie o pracę. Ktoś kogoś zatrudnia, wystawia umowę o pracę, dostaje za tą umowę, za wykonaną pracę wynagrodzenie. Pytanie, skąd są te pieniądze na to wynagrodzenie? I to tak można to do tego samego porównać, tak? Czy pracodawca te pieniądze zdobył legalnie, czy nielegalnie na takiej samej zasadzie.
I nigdy pana to nie zaciekawiło, żeby dowiedzieć się, jakie są źródła tego pracodawcy, który dawał zlecenia dla pana firmy?
No nikt nikomu nie będzie w księgowość zaglądał, a przede wszystkim jakbym nawet poszedł do jakiejś firmy i bym poprosił o wydanie księgowości, ksiąg przychodów i rozchodów, no to po pierwsze by mnie wygonili z firmy, bo żeby się spytali, kim ja jestem, a drugie by mnie wyśmiali, tak? Wiadomo, tam są wszystkie firmy, adresy, tak, kontrahentów, skąd się bierze dany towar, komu się sprzedaje i tak dalej, no to by można było powiedzieć, przyszedł z konkurencji i chce nas podkupić, tak?
Ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o takie kwoty i podejmowanie działań, no to chyba powinno się zapalać jakieś czerwone światełko i trochę się tym zainteresować, no bo wiadomo, mamy do czynienia z różnymi ludźmi, którzy mogą też na swoją korzyść różne rzeczy robić.
Kwoty, jeśli chodzi, tak jakby było ogłoszenie, była przeprowadzona rekrutacja, były powiedziane wszystkie warunki współpracy. Kwota nie odbiegała od stawki rynkowej, wszystko było właśnie w tych samych proporcjach, tak jak na transporcie narodowym, międzynarodowym. Wiadomo, robi się kilometry, no to powstaje kwota, tak? Amortyzacja auta, czas, wszystko spędzone w samochodzie, w trasie, wszystko się bierze pod uwagę. No ale to też nie były jakieś zawrotne kwoty. Tak, bo jakby porównać załóżmy transport, a załóżmy nieruchomości, to jest kropla w morzu.
Pan aktualnie jest skazany prawomocnym wyrokiem.
Tak.
W jakim wymiarze?
5 lat.
Apelował się pan i jak aktualnie przedstawia się pana sytuacja prawna?
Apelacja była, przedstawiliśmy wszystkie argumenty, jeśli chodzi o obronę, wydrukowaliśmy nowe ogłoszenia, bo się okazało, że jak zostałem zatrzymany, to pan jeszcze poszukiwał innych też firm do współpracy, więc jego działalność, nie wiem jakim cudem, ale działała nadal. No, w apelacji walczyliśmy dobrą godzinę, półtorej, tak? Ogłoszenie wyroku było tydzień później. Adwokat wszedł i wyszedł, sam był zdziwiony, ponieważ uznali apelację za bezzasadną. Uzasadnienie, które dostałem, było tylko na jedną kartkę, no więc trochę takie niepoważne, bym powiedział, zachowanie. Później wystąpiliśmy do Sądu Najwyższego, złożyliśmy, kasacja została przyjęta. Było odbicie prokuratora, że uważa, że kasacja również jest bezzasadna i na tej podstawie Sąd Najwyższy odrzucił naszą kasację, tak? Więc no, ciężko tu mówić właśnie o jakimś, że te sądy działają dobrze, no bo czemu na przykład dokumenty nie zostały rozpatrzone, tak? Skoro był jakiś termin, a potem z tego terminu się wycofują, nawet w Sądzie Najwyższym, no to coś tu jest chyba nie tak, tak? Dlatego no mówię, powinna być jakaś obrona, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu u nas w Polsce. Trochę inaczej państwo powinno podchodzić, tak? No bo jednak dużą część pieniędzy to firmy dają w podatkach typu VAT, podatek dochodowy.
Ale to tak z pana perspektywy wygląda, bo nie wydaje też mi się, żeby sądy i prokuratorzy sobie pozwolili na tak nietrafny wyrok wobec pana. A teraz ma pan jeszcze jakieś sprawy w toku?
Nie, wszystko mi się zakończyło. Ten główny wyrok właśnie odsiaduje, został mi jeszcze rok. W sprawach pobocznych właśnie były dwa umorzenia, jedno uniewinnienie. Więc mówię, no, te same dokumenty, a troszkę inne podejście sądu. Ciężko właśnie być, się zgodzić z tym, że można być, że jedna osoba w sumie decyduje o życiu drugiej osoby, tak? Szkoda właśnie, że to nie jest tak jak na przykład w Stanach, tak? Mamy 3 czy tam 5 sędziów, 12 ławników, o jakieś osoby z ulicy wyszczególnione, żeby to miało jakoś ręce i nogi, tak? A tu jedna osoba, która decyduje po prostu o wszystkim.
Ale mimo wszystko w tych wszystkich sądach, w których toczyły się pana sprawy, tylko jeden pana uniewinnił pod względem pewnych artykułów, które były panu zarzucane.
No tak, no i właśnie wracamy to, co właśnie mówiłem na początku, że jeden sąd skazuje, a drugi uniewinnia, tak? I tu jest sędzia jeden i tu też jest sędzia jeden. No i każdy ma inne poglądy. Ja mówię to, co ja uważam. Sędzia, który uniewinnił, też napisał mi w uzasadnieniu to, co on uważa, a inny na przykład uważa na prawdopodobieństwo i przypuszczeniu i swoim życiowym doświadczeniu, że jednak było inaczej. Tak? No, ciężko się powołać na życiowe doświadczenie, bo to jest tak jak... Życiowe doświadczenie dla mnie to jest tak jak kierowca zawodowy jeździ 5 czy 10 lat za kierownicą tira, tak? To można powiedzieć o życiowym doświadczeniu, a nie wiem, czy na przykład sędzia prowadził firmy typu gastronomia, transport albo zajmował się jakimiś innymi rzeczami.
No ale tutaj też nie tylko sędziowie się wypowiadają w tych tematach, są jeszcze i prokuratorzy i biegli, także że są osoby szczególnie do tego powołane, które rzeczywiście znają się na tym, co robią, więc to też pomaga w obiektywnej ocenie i wyroku.
No tak, no biegli dostali cały sprzęt elektroniczny, komputery, telefony, GPS-y z auta i stwierdzili, że nic nie brało udziału w przestępstwie, tak? Czyli ogólnie sprzęt jest czysty, w miejscu przestępstwa mnie nie było, bo po GPS-ach były sprawdzone telefony, gdzie się logowały, wszystko i ani w tych miejscach mnie nie było, ani nie było mnie w popełnieniu przestępstwa, ani nie popełniłem przestępstwa i to jest opinia biegłych, tak? Sprzęt jest czysty ogólnie i tutaj nie ma jakiegoś negatywnego argumentu, jeśli chodzi o moją osobę, a prokurator, no to ma za zadanie wystawić akt oskarżenia i to zrobił, tak?
A jak funkcjonuje pan tutaj w jednostce penitencjarnej? Jakie są pana relacje z współosadzonymi i z pracownikami służby więziennej?
Znaczy o relacje uważam, że są dobre. Bardzo dużo właśnie na zewnątrz. Pracowałem też z różnymi osobami, no bo w gastronomii robiłem różne imprezy masowe, więc miałem do czynienia z różnymi ludźmi. Dlatego uważam, że tutaj też nawiązałem dobre relacje właśnie z pracownikami służby więziennej i z osadzonymi. Unikam jakichś tam konfliktów, więc no raczej jest pozytywnie, tak?
Czyli jak mógłby pan się wypowiedzieć na temat kary pozbawienia wolności i czy ma pan jakieś rady dla naszych słuchaczy?
Znaczy no kara wolności tutaj mogłoby być po prostu trochę bardziej, żeby było mniej oderwane od rzeczywistości, od życia codziennego, tak? Właśnie żebyśmy mogli, żeby pokazać może osadzonym, jak można żyć nawet na zewnątrz, tak? Typu właśnie praca po południu, jakieś zajęcia, tak? Czy tam do szkoły, żeby się rozwijać dalej, kto by tam chciał. Żeby właśnie to było bardziej jakoś umożliwione. Samorozwój właśnie, jeśli ktoś po prostu ma jakieś perspektywy, to nie to, żeby po prostu zamknąć go w jakimś pomieszczeniu, tak, czy tam w przysłowiowej załóżmy klatce, tylko dać mu jakąś pomoc, żeby pokazać mu, tak, jak można załóżmy po wyjściu żyć, albo po prostu właśnie mu pomóc, tak, w znalezieniu jakiejś pracy, w prowadzeniu właśnie biznesu, żeby mu to pokazać, umożliwić, pomóc po wyjściu, nie po prostu tak jakby przeciąć nożyczkami, tak, zamykamy pana i...
Jest pan od kiedy na zakładzie karnym typu półotwartego, no bo tutaj odbywanie kary chyba znacznie różni się od zakładu zamkniętego, prawda?
Tak, różni się. We wrześniu tamtego roku dostałem dopiero pod grupę otwartą. No jest całkiem inaczej, tak? Są pootwierane cele, jest większy kontakt właśnie z półosadzonymi, a nie tylko w celi, tylko z całym oddziałem, to tych osób już jest o wiele więcej. Jest możliwość skorzystania z telefonu w każdym momencie, tak? No troszkę inaczej to wszystko wygląda, gdzie niegdzie tam jest hala sportowa, siłownia, no, zależy po prostu od jednostki, tak? Więc każda jednostka też się różni, ma tam jakieś swoje prawa, wszędzie tam są jakieś plusy, minusy, gdzie niegdzie jest kuchenka do gotowania, gdzie indziej nie ma, więc no, wszędzie jest inaczej, tak? Ciężko powiedzieć, że jakaś jednostka jest po prostu idealna, tak? No ale całkiem inaczej się odbywa kary właśnie w systemie półotwartym niż zamkniętym cały czas pod kluczem.
Słyszałem głos. Nie wiem, czy on, czy śmiał się los.
Dziękujemy bardzo panu za rozmowę i pozdrawiamy naszych słuchaczy. Czy ma pan jeszcze coś do dodania od siebie?
Nie, dziękuję bardzo za rozmowę.